I od tego zaczniemy naszą rozmowę. Dziękujemy. Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia, minister cyfryzacji w rządzie Mateusza Morawieckiego, poseł PiS, a także członek Stowarzyszenia Rozwój Plus jest naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak pan się odniesie do tego, co słyszeliśmy? Bo to jest informacja świeża, od kilkudziesięciu godzin właściwie ona się ciągle rozwija. Amerykanie chcą się wycofać nie tylko z Europy, ale także z Afryki. Co to oznacza dla nas, co to oznacza dla naszego bezpieczeństwa?
To by była fatalna wiadomość. My jako Prawo i Sprawiedliwość ostrzegaliśmy przed tym i mówiliśmy, że dobre relacje polsko-amerykańskie to jest fundament naszego bezpieczeństwa. No, nasi oponenci mieli inne zdanie, wszyscy pamiętamy ten pistolecik wtykany w plecy Donalda Trumpa przez Donalda Tuska, jakieś różne dziwne komentarze w trakcie kampanii wyborczej. To na pewno nie pomaga.
Tylko czy to zawiniło? Bądźmy szczerzy, to jest chyba taka bardziej globalna decyzja wynikająca z pewnej takiej nowej strategii amerykańskiej.
Bo można tak mówić, ale wiemy, że są kraje na świecie, w których obronę ze względu właśnie na bardzo mocne polityczne relacje Stany Zjednoczone wkładają bardzo dużo, bez względu na to, czy rządzą demokraci, czy republikanie. I właśnie tam o te relacje się bardzo zabiega. I dlatego uważam, że jest naszym interesem jako Polski, żeby mieć te relacje dobrze poukładane. Ja przypomnę, że prezydent Andrzej Duda miał bardzo dobre relacje z Joe Bidenem, pomimo tego, że demokraci za kadencji Bidena finansowali wprost NGO-sy, które walczyły z prawem i sprawiedliwością.
Tylko ja przypomnę słowa, w tym tygodniu minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że nie ma żadnej decyzji o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Pan powie, że okej, coś się zmieniło. A ja jeszcze przypomnę wypowiedź Donalda Trumpa we wrześniu w Ameryce, kiedy prezydent, nowy prezydent Nawrocki był gościem. Wtedy amerykański prezydent powiedział, zapewniam, że nie wycofamy naszych wojsk z Polski, a może nawet wzmocnimy.
Ale ja, powiem co innego, niż pan się spodziewał, bo ja powiem, ja mam nadzieję, że Władysław Kosiniak-Kamysz ma rację. Ja naprawdę, jeżeli ktoś myśli, że ja tu przyjdę do studia RMF i powiem, dobrze by było, żeby wyszli amerykańscy żołnierze, jeżeli to sprawi, że Donaldowi Tuskowi spadnie poparcie o 5%. Ja nigdy tak nie powiem, dlatego że polskie bezpieczeństwo, bez względu na to, kto rządzi, jest najważniejsze. I dopóki będę w polityce, to będę wyznawał taką zasadę.
Będzie miał szef MON-u wasze wsparcie, czy ci, którzy pojadą do Waszyngtonu? Może jakaś rola nowa tutaj prezydenta w tej sprawie?
Znaczy, ja jestem przekonany, że pan prezydent Karol Nawrocki w tych sprawach zawsze będzie stał za interesem Polski. A interes Polski w tym wypadku jest zbieżny i dla rządu, i dla prezydenta, i dla opozycji, ale przede wszystkim dla Polaków. My po prostu musimy tu mieć te amerykańskie wojska, bo doskonale zobaczyliśmy na Ukrainie, że kiedy w naszym regionie świata coś się dzieje, to albo są Amerykanie, albo jest 5 tysięcy hełmów.
Dobrze, to skoro Amerykanie chcą się wycofać, ostatnie moje pytanie w tej kwestii, to może gdzieś tam nas oszukują, no bo mówili, że tutaj będą nas wspierać, że zależy im na wschodniej flance, tymczasem chcą się wycofać. Może postawiliśmy na złego konia w tym wyścigu?
Ale w tym wyścigu nie startuje żaden inny koń, bo tak jak powiedziałem, alternatywa jest prosta. Albo Amerykanie, albo te 5 tysięcy hełmów. Ja przypomnę, zachodni przywódcy chcieli sprzedać Zełenskiego i Ukrainę. Oni mówili, to się zakończy w 2 dni, musimy handlować dalej z Rosją, kupować ruski gaz, pompować z ten skarbiec Putina. To była ich strategia. I to premier Mateusz Morawiecki wtedy pojechał do Berlina, pojechał na Radę Europejską,
tak, pamiętam,
i powiedział, hej, nie możemy się na to zgodzić.
Jeszcze, panie ministrze, jedno pytanie. Wczoraj Onet wieczorem pisał, że podobno generał Kukuła miał taki sygnał od Amerykanów, że coś złego wisi w powietrzu, ale nie wiem, albo tego nie zobaczył w skrzynce mailowej, albo zlekceważył. Czy jeśli to jest prawda, to nie, co się powinno z nim wtedy stać?
Jeżeli ktoś w rażący sposób nie dopełnił obowiązków, to pełniąc tak wysokie funkcje, oczywiście powinien się podać do dymisji.
Natomiast może rację miał Sławomir Mentzen, tak źle się o nim wyrażając.
Ja przypomnę, że to pisze Onet. No, wszyscy pamiętamy te artykuły Onetu właśnie na temat wojska. Ja polecam wszystkim zainteresowanym tą sprawą. Mamy weekend, można parędziesiąt stron tekstu poczytać. Uzasadnienie wyroku przeciwko właśnie Onetowi, który pomawiał szefów żandarmerii wojskowej z pierwszej instancji. Tam są fakty, jeden po drugim wyjaśnione.
Bulwersująca to jest kłamstwo? Sprawa.
Ja nie wierzę Onetowi, to jest moja odpowiedź.
Dobra. Jest pan członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus, czyli założycielem tego, co stworzył Mateusz Morawiecki. Zapytam pana, co się dzieje w PiS po tym tygodniu, kiedy mieliśmy to spotkanie ważne na szczycie zamknięte, podobno wielkie emocje. Czy PiS jest na skraju rozpadu?
Znaczy, ja mogę powiedzieć, jak się zakończyło to spotkanie, mogę to ujawnić, bo
później
było w mniejszym gronie.
To są najciekawsze rzeczy.
Tak, i kiedy już większość naszych kolegów i koleżanek z klubu wróciła do Warszawy, bo to było posiedzenie wyjazdowe, to była taka długa rozmowa, bardzo dobra, właśnie Mateusza Morawieckiego z Przemysławem Czarnkiem, jeszcze w towarzystwie grupy naszych parlamentarzystów. Bardzo dobra rozmowa, podczas której panowie, no po pierwsze ustalili to, co wczoraj ujawniła Wirtualna Polska, że będzie spotkanie wspólne w Gorzowie, ale też
wspólny wiec, to prawda?
Tak,
że...
tak. Ja potwierdzam, no, te ustalenia zapadły, mogę powiedzieć, na moich oczach.
No to o co chodzi? Jednego dnia się kłócicie, drugiego się godzicie?
Ale, proszę pana, właśnie na tym to polega. My się dużo mniej kłócimy faktycznie, niż piszą o tym nasi oponenci i wspierane przez nich media. No, są takie, są niestety, także i w naszej formacji, takie osoby, które po prostu no, takie ręce świerzbią, cały czas piszą do swoich kolegów z Onetu, z TVN-u, tylko po to, żeby gdzieś tam wbijać klin. Ja
to
tego nie rozumiem.
Kim są te osoby? Niech pan powie, bo Mateusz Morawiecki powiedział, na pewno nie dam się wypchnąć różnym złym duchom, czy to się dzieje.
Panie redaktorze, jak pan doskonale wie, każdy dziennikarz, jak oka w głowie, pilnuje swoich źródeł. No nigdy się nie dowiemy, kto tak naprawdę za tym stoi, a wszelkie domysły mogłyby tylko osłabiać naszą formację, także ja nie zamierzam tutaj snuć takich domysłów. Dla nas najważniejsze dzisiaj jest to, walczyć wspólnie o lepszą Polskę, dlatego że jest jasne, że jako jedność, jako te dwa płuca, jesteśmy w stanie stawić czoła fatalnemu rządowi Donalda Tuska.
Czy będziecie stali murem za Zbigniewem Ziobrą?
Ale, panie redaktorze, to jest zupełnie oczywiste, że Zbigniew Ziobro nie może w Polsce liczyć na uczciwy proces. To jest dla mnie zupełnie oczywiste, odkąd
ale nie
widzę...
wszyscy tak uważają. Znaczy,
ja wiem, że pan minister, Żurek pewnie
nie,
uważa
nie,
inaczej.
Nie, minister Szczucki powiedział w tym tygodniu, że jego zdaniem jak powinien stanąć Ziobro przed polskim sądem i się obronić.
Ja wypowiadam się w swoim imieniu i myślę, że w imieniu przytłaczającej większości Prawa i Sprawiedliwości. Krzysztof jest wybitnym prawnikiem. Ja wiem, że on czasem te sprawy bardziej niuansuje, ale ja mówię z perspektywy nie prawnika, tylko obywatela, polityka. Jest oczywiste, że Zbigniew Ziobro w Polsce nie może liczyć na uczciwy proces. Ministrem Sprawiedliwości jest człowiek, który sugerował, że gdyby zaszła taka potrzeba, to można ludzi do Polski sprowadzać i w bagażniku.
No on tak jest... chyba zażartował wtedy, bądźmy
szczerzy. Wie pan co? Na pogrzebie też by pan żartował? No chyba nie. Z takich rzeczy żartować nie wolno, bo one zostają.
Tylko czy z takiego słowa w tej rozmowie można wyciągnąć wnioski, że nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce?
Ale wie pan co? A ja panu powiem, kto możliwe, że będzie wyciągał wnioski w tej sprawie. Sędzia w amerykańskim sądzie, kiedy będzie rozprawa ekstradycyjna. I zapewniam pana, że jak sędzia przeczyta taką wypowiedź, to zawoła tłumacza i powie, halo, no chyba coś źle przetłumaczyłeś. To nie może być minister sprawiedliwości. Ja przypomnę jedną rzecz. Jest w Londynie Michał Kuczmierowski. Od ponad 2 lat brytyjski sąd nie chce się zgodzić na jego ekstradycję do Polski. Właśnie dlatego, że ludzie Donalda Tuska mówią rzeczy, po których widać, że w Polsce osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością nie mogą liczyć na uczciwy proces.
Janusz Cieszyński jest naszym gościem. Przypomnę, przenosimy się do radia RMF24.pl, w którym cały czas jesteśmy, na nasze media społecznościowe, też na naszą stronę, a tam ciąg dalszy rozmowy, między innymi o kryptowalutach i o tym, czy lekarze w Polsce, uwaga, zarabiają za dużo. Czekamy na was, do usłyszenia. Ale zacznę tę część rozmowy z panem ministrem jeszcze od tego pytania Zbigniewa Ziobro. Czy on jest dzisiaj dla was obciążeniem, czy nie?
Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, to nie jest kwestia tego, czy ktoś jest obciążeniem, czy nie. To jest kwestia tego, czy my jako Prawo i Sprawiedliwość mamy stanąć za Zbigniewem Ziobrą, który dzisiaj nie może w Polsce liczyć
na umurem za Ziobrą.
Ale panie redaktorze, kim ja bym był, gdybym powiedział, aha, no tak, mi się dzisiaj coś nie opłaca na krótkoterminowo, więc powiem dobrze, to tutaj odpuszczamy temat. Nie można tak robić. W polityce, jeżeli ktoś chce być na poważnie, to chce być na wiele lat. I długodystansowo trzeba stać za tym, w co się wierzy. A ja wierzę w to, że dopóki Zbigniew Ziobro nie może w Polsce liczyć na uczciwy proces, to trudno w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek stopniu dziwić się jego postawie.
Zbigniew Ziobro ma jeszcze polityczną przyszłość w Polsce?
To o tym zawsze decydują wyborcy. Ja naprawdę nie chciałbym wybiegać w przyszłość, natomiast mówię o tym, co jest tu i teraz. Mamy do czynienia z sytuacją, w której po pierwsze ekipa Żurka kompletnie zawaliła sprawę. Bo przecież nie ma nawet, o ile się nie mylę, europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry i sprawa ma się odbyć we wrześniu. Oni padają ofiarą własnej nieudolności. Donald Tusk przyszedł do władzy i powiedział: naprawimy wymiar sprawiedliwości. Coś pan słyszał o tej naprawie?
Ja no, nie. Dużo słyszę. No, dostaliśmy KPO dzięki temu.
Ale o czym? Ale co się zmieniło dla obywatela? No, słyszał pan o tym, że szybciej... No właśnie, nie zmieniono ani jednej ustawy. I problem polega dzisiaj na tym, że nie ma szybszych rozpraw dla obywateli, nie ma szybszych rozpraw dla przedsiębiorców, nie ma lepszych narzędzi informatycznych. Jest ten sam chaos, który był w wymiarze sprawiedliwości od wielu, wielu lat. Czyli oni nie zrealizowali swoich obietnic, a teraz padają ich ofiarą, bo kiedy sami przychodzą ze swoimi sprawami, to się dowiadują, zapraszamy we wrześniu.
Panie ministrze, wy też padacie ofiarą jako ugrupowanie własnych tych takich niesnasek wewnątrz ugrupowania. Niektórzy komentatorzy uważają, że spadki notowań PiS-u zaczęły się właśnie w chwili, kiedy Zbigniew Ziobro opuścił Polskę i wyjechał na Węgry.
Ja uważam, że spadki naszych notowań zaczęły się wtedy, kiedy zaczęliśmy sami krytykować własne rządy. Uważam, że to był fundament, bo wie pan, nie ma bardziej wiarygodnego krytyka czegoś czy kogoś niż ta sama osoba, czy ta sama organizacja.
Dlaczego dziś, kiedy premier nie ma tak dobrych notowań, rząd też nie ma tak dobrych notowań, to jest też paradoks. Koalicja Obywatelska ma duże notowanie, wysokie, ale rząd jest oceniany raczej tak 50% ponad, może nawet ocenia rząd negatywnie. A wy nie zyskujecie na tym.
No, niech pan mi wytłumaczy, dlaczego. Donald Tusk i jego formacja zyskali, ukręcając łeb Szymonowi Hołowni i PSL-owi. No to jakby, jeżeli to zsumujemy, dobrze, to widać, że ta suma
dobrze, chyba ale te notowania rządu, które nie są przychylne, a wy nie jesteście beneficjentem tych złych nastrojów.
Nie, no myślę, że beneficjentami jest szeroko rozumiana prawica i pojawiło się już wiele sondaży, w których widać, że prawica versus obecna koalicja to daje zwycięstwo
dobrze,
prawicy.
To inaczej, i dlaczego nie przekonani do Tuska nie chcą przyjść do was, tylko wolą przyjść do Konfederacji właśnie, albo do Brauna?
To ja już myślę, że odpowiedziałem na ten temat. Powinniśmy natychmiast przestać krytykować w zupełnie niepotrzebny sposób dokonania własnego rządu. To jest to, co moim zdaniem odstrasza najbardziej wyborców, kiedy my mówimy, wszystko co robiliśmy, to było źle. Nasi liderzy decydowali źle. I wtedy ktoś sobie zadaje słuszne pytanie. No dobrze, no to skoro oni sami mówią, że nie potrafili rządzić, jestem osobą o poglądach prawicowych, no to może wybiorę to coś innego.
Kto rozbija jedność PiS dzisiaj, zdaniem pana?
Właśnie dzisiaj mam nadzieję, że to już się skończyło, że ten etap gdzieś mamy za sobą. Pewnych poszukiwań strategii, pewnych poszukiwań drogi do przodu.
Panie ministrze, czytam, słyszę, że były krzyki na tym spotkaniu zamkniętym, że wyzywano premiera, rozlicz się z RARS.
Ja akurat siedziałem na tej sali, więc mogę pan powiedzieć, że tak nie było. I mogę pan powiedzieć, że nie było żadnych krzyków tego typu. I to jest właśnie to, o czym mówiłem jeszcze w tej części radiowej, czyli ja nie rozumiem, jak można wtedy, kiedy pan prezes Jarosław Kaczyński mówi o jedności, o potrzebie działania razem, wysyłać nieprawdziwe informacje jeszcze do mediów, które wiadomo, że to jeszcze przekręcą i podkręcą.
Czy ktoś kłamie, że tak było?
No oczywiście, że tak. No to nie mam żadnej wątpliwości.
Wrócę do pytania, kto?
No, ale tak jak ja panu już powiedziałem, ja nie mam pojęcia, kto te SMS-y wysyłał. No, jakby nigdy się tego nie dowiemy. No, ale niestety ktoś po prostu... Ktoś myśli, że lepiej będzie, że kiedy on będzie w partii, która ma 15%, ale będzie na górze, niż żebyśmy byli w jednej partii, która ma 40% i rządzi Polską.
To jeszcze jedno pytanie. Rzeczywiście prezes zakazał znów na nowo wszystkich stowarzyszeń? Poddacie się?
To jest nieprawda i to myślę, że troszeczkę demaskuje tych, którzy wysyłali te właśnie wiadomości, no bo pewna grupa tak mówiła publicznie, więc myślę, że to prawdopodobnie jest ktoś z tej grupy, ale dlatego ja się jakby od tego odcinam i nie zajmuję się tym, bo byłem w tym spotkaniu, słyszałem, co mówił pan prezes Jarosław Kaczyński i przekaz był jeden. Jedność. I dla każdego, kto jest w Prawie i Sprawiedliwości i życzy nam dobrze, jest jasne, że jeżeli pójdziemy razem do wyborów w 2027 roku, to według wszelkiego prawdopodobieństwa wygramy te wybory i będziemy mieli szansę na rządzenie Polski.
Czyli deklaruje pan tutaj w studiu RMF-u, że takiej prośby czy takiego wezwania ze strony prezesa, żeby zlikwidować wszystkie stowarzyszenia wewnątrz PiS, nie było?
Absolutnie.
Ani nawet kolejnych? Żeby nie stwarzać kolejnych? Stowarzyszeń w ramach
wydaje mi się, że już było rzeczywiście wokół tych stowarzyszeń tyle szumu, że trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś założył kolejne, widząc ile to właśnie takiego szumu związanego z Prawem i Sprawiedliwością zamiast właśnie z punktowaniem rządu to generuje. Ale ja mogę powiedzieć o stowarzyszeniu, w którym ja jestem, którego jestem członkiem, założycielem, zapewniam pana redaktora, nie ma żadnego zakazu jego funkcjonowania. Mhm.
Panie ministrze, jak pan ocenia sytuację wczoraj w mieszkaniu redaktora naczelnego Telewizji Republika? Myślę o tym wejściu policji do mieszkania Sakiewicza. Czy to jest kompromitacja policji, czy właściwe zachowanie?
Mi się przypominają straszne sceny z poprzednich rządów Donalda Tuska, kiedy wyrywano laptopa naczelnemu wprost Sylwestrowi Latkowskiemu. Absolutnie niedopuszczalna sytuacja. Tłumaczenia pana Kierwińskiego są kompletnie niewiarygodne. Tak po prostu być nie może, że w demokratycznym kraju wchodzi policja do mieszkania czy biura redaktora naczelnego, prezesa jednej z wiodących stacji telewizyjnych. I mówi się o tym tak, jakby, nie wiem, no ktoś zawołał po prostu do zwykłej domowej awantury, po czym się okazuje, że w środku nic złego się nie działo.
No tak, policja się tłumaczy, że jednak było zgłoszenie, że tam może być próba popełnienia samobójstwa,
tak,
dlatego weszli.
Ale panie redaktorze, ja jeszcze będąc w rządzie, jako pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, miałem dokładnie takie same sytuacje, to znaczy dzwonili ludzie, podszywając się pod cudze telefony. Czyli powiedzmy, widział pan na ekranie swojego telefonu, dzwoni Janusz Cieszyński, tam się odzywał głos, i ktoś mówił, że na przykład pozbawi pana życia. I to też była plaga. I tym ofiarą tego padali politycy zarówno ówczesnej opozycji, jak i rządu. I przygotowaliśmy specjalne procedury, że kiedy wiedzieliśmy, że coś takiego dotyka osoby, która jest z różnych powodów ważna, a jeżeli ktoś jest prezesem jednej z wiodących stacji telewizyjnych, to jest ważną osobą, czy to się komuś podoba, czy nie.
A może Sakiewicz tak przesadza, bo on mówi, że jest pod ostrzem służb specjalnych. Może ale to jest stworzenie takiej atmosfery zagrożenia.
Ktoś wszedł do jego domowego biura i skuł jego asystentkę. No to chyba nie przesadza. Chyba przesadzili ci, którzy tę panią skuli kajdankami.
Dymisja?
Ma pana Kierwińskiego? No to już ona dawno powinna być. I w ogóle ten człowiek po tym, co jak się skompromitował na tym słynnym Dniu Strażaka, nigdy nie powinien być przywrócony do pracy w MSWiA.
Panie ministrze, nie wiem, czy pana koleżanka, tak można powiedzieć, pani minister zdrowia, pana następczyni, powiedziała w Polsacie coś takiego, co no, wiele osób krytykowało, mówiąc, że widzi, jeździ po kraju i widzi, jak ludzie się cieszą z tych miliardów z KPO, które idą na służbę zdrowia. Pan wiem, że będzie to krytykował, ale zapytam pana, może ona ma jednak rację i może po prostu ludzie się cieszą, że widzą, że jest możliwość sfinansowania służby zdrowia, która jest w zapaści. Nie od wczoraj, no, tak? Nie od przeszłego, od lat.
Wie pan, ja się absolutnie nie zgadzam ze stawianiem znaku równości, dlatego że to, co dzisiaj obserwujemy, to jest odbieranie pacjentom tego, co im zostało dane właśnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości. I mamy idealny przykład, diagnostyka obrazowa, tak? Tomografia, rezonans. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości uwolniono limity. Powiedziano, za każde badanie NFZ zapłaci. I pani Sobierańska-Grenda te limity znowu wprowadziła. Jakie są efekty? Ponad 50% szpitali z ponad 100, które spytają w tej sprawie w ramach kontroli poselskiej, powiedziało, że ogranicza przyjęcia na badania diagnostyczne. Równocześnie pani Sobierańska-Grenda mówi w sprawie kolonoskopii. Macie skierowanie na kolonoskopię? Spytajcie, czy nie możecie dostać w ramach badania profilaktycznego.
Bo tych pieniędzy po prostu jest mniej, tak? Nie, jest mało. Skąd je brać?
Ale właśnie, panie redaktorze, na tym to polega, że pieniędzy z roku na rok jest więcej. Pani Sobierańska-Grenda została zatrudniona jako menedżer do zadań specjalnych, jako restrukturyzator. Osoba, która przyjdzie i przedstawi nam plan trudnych reform, dzięki którym tam, gdzie pieniądze wydajemy niepotrzebnie, one będą zaoszczędzone, a tam, gdzie muszą być, to trafią.
Są też takie sugestie, że lekarze za dużo zarabiają i dlatego tych pieniędzy w systemie służby zdrowia brakuje. To prawda?
No na razie to pani Sobierańska-Grenda wysłała do samorządu lekarskiego kontrolę przed wyborami, które są w tym samorządzie, co jest ewidentnie próbą ingerencji.
Ale wczoraj Sejm też zgodził się na zbieranie danych o zarobkach lekarzy.
Ale panie redaktorze, kwestia wydaje mi się, że wczoraj takiej ustawy nie było. Wydaje mi się, że ta ustawa dopiero została wpisana do wykazu pracy.
Że Sejm zgodził się na zbieranie danych o zarobkach lekarzy po numerach PESEL.
Nie wydaje mi się, żeby tak było, ale możliwe, że się mylę. Ale jeżeli chodzi o zarobki lekarzy, oczywiście w każdym systemie ochrony zdrowia zarobki, wynagrodzenia to jest najwyższa pozycja, 60-70% w zależności od systemu.
Podobno niektórzy lekarze zarabiają miesięcznie po 200 tysięcy, to prawda?
A nawet więcej, ponad 300. No ja sam przeprowadziłem kontrole poselskie, w ramach których właśnie te patologie systemu ujawniłem.
No to jak
ale
to zlikwidować?
Co zrobiła pani Sobierańska-Grenda? jest taki lekarz, ma poradnię leczenia bólu w Koszalinie, w państwowym szpitalu. I co zrobiła pani Sobierańska-Gręta? Jeszcze podwyższyła wycenę tego, na czym on zarabia kilka tysięcy złotych na godzinę. Na godzinę. I ona jeszcze podniosła wycenę tego, czym się zajmuje ten człowiek.
To co zrobić? Może rację ma senator Karczewski, który uważa, że powinno się zakazać tym lekarzom, którzy leczą publicznie, leczenia w służbie zdrowia prywatnej.
Ja z panem marszałkiem Karczewskim rozmawiałem na ten temat w tym tygodniu nawet i absolutnie oddzielenie służby zdrowia prywatnej od publicznej to jest cel, do którego my jako Prawo i Sprawiedliwość będziemy dążyć. Tylko, że tu przede wszystkim chodzi o to, żeby zamknąć tę drogę na skróty patologiczną pomiędzy prywatnym a publicznym sektorem, czyli nie chce pan stać w kolejce, a to zapraszamy do gabinetu, do pana profesora, tam pan dostanie skierowanie i zabieg nie pół roku, nie rok, tylko za dwa tygodnie.
Miesiąc temu w tym miejscu, gdzie pan siedzi, siedział Robert Biedroń i on tutaj powiedział w tym studiu wtedy, że trwa taki cichy proces prywatyzacji służby zdrowia.
Zgadza się pan? Ma rację, tak, oczywiście, dlatego że dokąd pójdą ludzie, którzy słyszą, że na badanie diagnostyczne, które decyduje o tym, czy mają na przykład chorobę wrzodową, czy nie, jest za rok. Oni pójdą prywatnie.
Pan to krytykuje, rozumiem.
No, absolutnie to krytykuje, bo
jest to
wypycha
jedyne,
się ludzi do sektora prywatnego.
Jedyne wyjście, żeby
uzdrowić
sytuację.
Prywatny ma na to odpowiedź. On mówi tak, nie masz kasy? Proszę bardzo, raty 0%. To nie jest sklep z elektroniką, tylko to się dzieje dzisiaj w przychodniach. Do tego doprowadziła pani Sobierańska-Gręta i dlatego uważam, że jest fatalnym ministrem zdrowia.
Jaki pan miałby pomysł, gdyby pan dzisiaj został znów w resorcie zdrowia jakimś ważnym?
Tak jak powiedziałem, po pierwsze, kwestia wycen. Tego, żebyśmy tam, gdzie są te gigantyczne kominy, gdzie płacimy wielkie pieniądze, które potem też trafiają w dużej części właśnie do kieszeni lekarzy w postaci tych 200-300 tysięcy miesięcznie, te kominy trzeba ściąć. To jest praca analityczna do wykonania na tu i teraz. Pani Sobierańska-Gręta o tym wie, nic z tym nie robi, bo się boi gniewu wpływowych medyków.
Powinna zrezygnować albo być zdymisjonowana?
Absolutnie. No, dlatego złożyliśmy wniosek o wotum nieufności dla pani Sobierańskiej-Gręty. I panie redaktorze, to było widać na sejmowej komisji. Jej koledzy, koleżanki z Platformy Obywatelskiej nie mieli żadnej determinacji w obronie pani minister.
Dużo się działo w tym tygodniu, więc jeszcze jedno pytanie o kryptowaluty. Wczoraj w Sejmie była znów debata, ale ja zapytam o inną rzecz. Dlaczego PiS chce zakazać w ogóle kryptowalut w Polsce?
Panie redaktorze, to jest projekt, który jest takim krzykiem rozpaczy. On nigdy nie będzie przyjęty.
Ja nie mówię o tym projekcie wczoraj sejmowym, tylko mówię
nie,
o tym,
mówię
o słowach Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział,
ale to jest
że...
projekt, ale on został przełożony potem na projekt sejmowy. To jest taki krzyk rozpaczy. Mówimy... bo wiemy, mamy świadomość jako opozycja, że ten projekt nigdy nie zostanie przegłosowany, ale mówimy, to nawet jeśli wy nie potraficie sobie poradzić z tym, żeby ochronić oszczędności Polaków, to już nawet lepiej tego zakażmy. To jest taki krzyk rozpaczy. I ja panu powiem tak, jeśli choćby 50, 100, 150 tysięcy Polaków, kiedy usłyszy prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który o tym mówi, stwierdzi, to może ja jednak nie będę inwestował w kryptowaluty.
No nie, ale prezes chce zakazać. Niektórzy mówią,
no
że kompletnie jest odklejony od rzeczywistości. A 3 miliony w Polsce ponoć na tym rynku
to jest
inwestują.
Właśnie, to jest właśnie to, o czym mówię. To jest taki krzyk rozpaczy. Mówimy, jeżeli nie potraficie sobie poradzić z tym, żeby ochronić Polaków, jeżeli Polacy, właśnie te 3 miliony ludzi, czy pan myśli, że oni wszyscy się znają na kryptowalutach, wiedzą, co to jest blockchain, rozróżniają Bitcoin od Ether?
Ja nie
myślę,
wiem, przyznam się
przypuszczam,
szczerze,
że nie. Przypuszczam, że nie, tylko ale słyszą, że jest
pomyślą,
wielka
żeby
okazja.
Zakazać.
Ale słyszą, że jest wielka okazja. Słyszą, że można dużo zarobić. I wkładają tam swoje pieniądze. Więc jeżeli dzięki temu apelowi pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, choćby te 50, 100, 150 tysięcy Polaków stwierdziło, aha, ktoś, komu ufamy, mówi, żeby w to, tego zakazać, to my w to nie
ostatni
inwestujemy.
Akcent. Niektórzy to, mówią, to że jest... to są dane głosy na tacy Konfederacji, że wy zakazując kryptowalut w Polsce oddajecie tych wyborców ewentualnie Konfederacji.
Panie redaktorze, mam wrażenie, że jeżeli ktoś na to patrzy szerzej, to widzi, że Prawo i Sprawiedliwość ma dużo szerszą ofertę programową niż Konfederacja i śmiem twierdzić, że wyborców, dla których decydującą kwestią będzie stosunek do kryptowalut, nie jest 3 miliony, tylko bliżej 3 tysięcy.
Za rok o tej porze PiS będzie jeszcze jednością, czy już będzie kilka różnych innych partii?
Jeżeli chcemy wygrać wybory, to musimy być jednością za rok i w następnych wyborach.
Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia, minister cyfryzacji w rządzie Mateusza Morawieckiego, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Poseł PiS. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.